Na samym początku muszę się z wami podzielić pewnym takim moim spostrzeżeniem, taką obserwacją, którą poczyniłem nagrywając ten dzisiejszy podcast, bo okazuje się, że siedzenie w tej zamkniętej szafie i mówienie tych wszystkich literek, słów, z których później powstanie ten podcast, w tak duszny dzień jak dzisiaj, a ten dzień jest naprawdę duszny, jest totalnie chorym pomysłem. Totalnie. Bo na placu nie ma w ogóle powietrza, a tutaj jest jeszcze jakieś 2,5 raza gorzej, czyli kurwa w ogóle nie ma czym oddychać. I myśląc w ogóle, mam na myśli w ogóle, czyli nul, nada, nic. Przy tych zamkniętych drzwiach, zero. No ale tutaj też pojawia się pytanie, w takim przypadku, gdzie nagrywać, skoro ktoś sobie wymyślił kiedyś, że w kamienicach zrobi sufity na wysokości ponad 3 metrów, gdzie to echo szaleje jak Polacy w Lidlach, gdy rzucają te takie kroksy. Albo tak jak ostatnio rzucili klapki Kubota. Albo Kuboty. Kubota. Klapki Kubota rzucili. No, także duchota mniej więcej taka jak w Gliwickiej Palmiarni. No, ale mimo wszystko trzeba przez to jakoś przejść, prawda? A skoro słuchacie tego podcastu teraz, to znaczy, że po pierwsze udało się go nagrać, udało się nie udusić, później wyjść z szafy, jeszcze opublikować, więc chyba nie jest wcale tak źle. A dzisiejszy odcinek będzie o serialu. Taka niespodzianka. I tak sobie teraz myślę, że jeszcze jakiś rok albo 2 lata temu, gdyby gdzieś ktoś zapytał mnie i gdyby w ogóle padło takie pytanie, wybór Netflix czy HBO, no to wtedy bez wahania wskazałbym Netflixa. Myślę, że większość z was miałaby podobnie. W sumie nie wiem dlaczego, jakoś tak odruchowo. Pewnie trochę za świeżość te kilka lat temu. Na pewno za wrzucanie całego sezonu naraz, bo to jest naprawdę fantastyczne, to jest super i polecam takie wrzucanie właśnie odcinków. Dlatego inne platformy mogłyby to sobie przemyśleć. Na pewno za zajebisty marketing, który Netflix robi w sieci i na podwórku. No i pewnie jeszcze za kilka dobrych seriali, takich jak na przykład, nie wiem, Stranger Things czy Dark, albo chociażby House of Cards z tych pierwszych tytułów. Ale gdyby to samo pytanie padło dzisiaj, tutaj, w tej zamkniętej szafie, no to musiałbym już zmienić to swoje mocno ugruntowane zdanie, tak wywinąć je na lewą stronę, jak koszulkę. I przekręcić o 180 stopni, no i powiedzieć HBO. A właściwie to nie musiałbym tak powiedzieć, tylko chciałbym i pewnie tak bym powiedział. I to lato 2019, a właściwie lato 2K19, jak nawija na najnowszej płycie Tako, jest doskonałym tego przykładem, dlaczego HBO tak mocno bije od jakiegoś czasu Netflixa, bije Amazona, jeszcze tego nienarodzonego Disneya i całą resztę serialowych platform i portali. No bo tak naprawdę, nie licząc tego feralnego finału Gry o Tron, którego jak na złość kurwa wciąż nie potrafię przeboleć i wiem, że wielu z was też tak ma, że cały czas się wkurwiacie i nie rozumiecie, jak można było tak koncertowo spartolić to wszystko. No ale o tym pewnie też nagramy jakiś może wspólny odcinek, taki typu katarzis, który nas uwolni od tego wkurwienia. Taki pomysł. No i nie licząc tego finału GOT, to HBO jest teraz w tak rewelacyjnej formie, kurwa, jak Usain Bolt w 2009 roku, kiedy w Berlinie ustanowił rekord świata w biegu na 100 metrów. Mniej więcej taka to jest rewelacyjna forma. Albo jak Timon i Pumba, którzy w jaskini, na lwiej ziemi, dali wycisk hienom. Albo jeszcze jak na przykład Robert Lewandowski. Jak Robert Lewandowski po wypiciu szejka z jarmużu, który oczywiście zrobiła Moania, no. No to jest taka forma, że ich najwięksi konkurenci nawet nie wiedzą, jak się nazywają. Marka, która w wielu polskich domach, w moim rodzinnym zresztą też, funkcjonuje pod taką fantastyczną nazwą HBO. HBO, dokładnie tak. Nie dość, że inwestuje w naprawdę jakościowe produkcje, jak na przykład Wielkie Kłamstewka, o których opowiadałem w poprzednim odcinku, to jeszcze ma dryk, ma nosa do kupowania odpowiednich serialowych licencji. I tu można wspomnieć chociażby ostatnią ich zdobycz, czyli Na cały głos, z takim panem, który nazywa się Russell Crowe. Mają nosa i na szczęście nie stawiają na ilość, tylko na jakość. Także wiem, że to jest oczywiście proste, ale jakoś wszyscy twórcy filmów i seriali nie są w stanie jeszcze tego zrozumieć. I później przez to mamy właśnie na przykład taki czwarty sezon La Casa de Papel albo, nie wiem, trzecią część Część Psów, czy milionowy film Patryka Wegi, oczywiście z tą samą obsadą, Elo. Dlatego przejdźmy wreszcie do meritum, esencji dzisiejszego odcinka, czyli jednego z najlepszych seriali tegorocznej ramówki HBO. I mówię to z pełną świadomością. Najlepszego, a przynajmniej najlepszego do szóstego odcinka tego serialu, bo tutaj muszę się do czegoś przyznać. Do takiej winy, albo w sumie... Nie, w sumie to nie jest wina, nie? Bo chcę po prostu to zaznaczyć, że nie widziałem jeszcze finału. I trochę gańba, wiem, że synek siedzi tutaj zamknięty w szafie i wymądrza się o serialach, a nie widział nawet jeszcze tego, co widzieli już prawie wszyscy. Nie widziałem, przyznaję się bez bicia, nie widziałem tego finału, ale za to widziałem, że na grupie pisaliście już, że ta końcówka serialu coś jednak nie teges, że trochę rozczarowanie, że takie dziwne decyzje scenarzystów. I wtedy pomyślałem sobie, serio? Udało się też zniszczyć ten serial, który tak dobrze się zapowiadał? No nie do końca mi się chce w to wierzyć, ale później też pomyślałem, że jeżeli faktycznie tak to jest, to dobrze, że nagrywam ten odcinek teraz, bo czułbym się naprawdę fest źle, mówiąc brzydkie słowa o Euforii, a musiałbym mówić te brzydkie słowa, jeżeli ten finał faktycznie jest do dupy. Ale na szczęście do tego czasu Euforia z panią, a właściwie z panną Zendayą w roli głównej, w mojej głowie to serialowa perełka 2019 roku, no ale zobaczymy, czy po finale również będę tak mówił. No tego nikt nie jest w stanie zagwarantować. Z tej strony Adrian, ze Starej Szafy w Katowicach, a to jest siódmy, szczęśliwy albo i nie, odcinek serialowego podcastu Nie do powiedzenia. Chciałbym wam powiedzieć, że Euforia to jest ważny serial. Ważny, bo opowiada o tematach trudnych i kurwa niewygodnych, jak na przykład kamień w bucie, albo jak proszenie o zwrot pieniędzy. Kurwa naprawdę, nienawidzę tego chorego uczucia. Serio. Szczerze nienawidzę i za każdym razem, gdy dochodzi do takiej sytuacji, mówię sobie, że to będzie ostatni raz. Ostatni. A później tak jakimś dziwnym trafem znowu komuś pożyczam i później muszę pisać. Pytać. Jest maks niezręczne, naprawdę. Nie lubię się, kurwa, prosić o hajs. Nie lubię, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że pewnie ta druga osoba też tego nie lubi, a mimo wszystko wrzuca nas w tą patologiczną i dziwną, pojechaną sytuację. No i właśnie w Euforii, która dobiła do finału pierwszej serii, pierwszej, ale nie ostatniej, jest mnóstwo takich patologii. Patologii, problemów, życiowych dramatów, jakichś koszmarów, które nigdy nie powinny się w ogóle wydarzyć. Na wszystko skupia się wokół młodych ludzi. Bo Euforia to jest serial młodzieżowy, teraz mówi się Young Adult, tak profesjonalnie. Ale to jest serial młodzieżowy, który opowiada o nastolatkach, którzy mają problem z definiowaniem samych siebie. Mają problem z odnalezieniem się w rzeczywistości, w której zmieniają się zarówno oni, jak i wszystko dookoła. I przez to mają później przesrane. Później mają trudności z budowaniem relacji, problemy z agresją, wpadają w depresję, uzależniają się od alkoholu, dragów. A wydaje mi się, że najbardziej uzależniają się od takiego bardzo niezdrowego przekonania, które mocno wbija się w psychikę nastolatków, bardzo mocno wbija się w psychikę nastolatków, że coś jest kurwa ze mną nie tak. No i oglądając Euforię, uświadomiłem sobie, że jestem zajebiście zadowolony ze swojego dzieciństwa i tego okresu bycia nastolatkiem, bo w porównaniu do tego, co pokazują twórcy Euforii, moje życie nastolatka wcale nie przypominało jakiejś takiej niekończącej się imprezy z emocjonalnymi sinusoidami, z dragami, basenami, litrami gorzały, a było raczej taką względną sielanką z jakimiś tam oczywiście drobnymi kryzysami, jak u każdego w życiu, w której największym niebezpieczeństwem wydaje mi się było, nie wiem, strzelam, że niewłaściwe ulokowanie swoich nastoletnich uczuć. To były dramaty, to były trudne sytuacje. I nie mówię tego wcale w złym kontekście, że błędne lokowanie uczuć było okej, bo i nie chcę temu w żaden sposób umniejszać, bo wtedy te emocjonalne kwestie dla mnie, dla nastolatka, no były bardzo bolesne, no ale z drugiej strony nikt nigdy nie musiał ratować mi na przykład życia po przedawkowaniu narkotyków. Skala jest tutaj niezwykle istotna, no i warto o niej pamiętać. No i idąc dalej w tej kwestii nakreślania skali, na przykład nie byłem nigdy na odwyku, nikt mnie nigdy nie molestował, nie szantażował, nie zastraszał, nie krzywdził też fizycznie czy psychicznie. A wszystkie te kwestie, o których właśnie mówię, pokazane są niezwykle realistycznie właśnie w Euforii. I także mimo wszystko, że jest to serial młodzieżowy, nie jest jakimś tam tandetnym, kolorowym i takim odpustowym, festyniarskim gównem. No, takiego gówna bym wam na pewno nie polecał. W ogóle Euforia. Szanuję bardzo twórców za taki dobór tytułu do treści serialu, bo mamy tam ból, rozczarowanie, cierpienie, smutek, wszystko co najgorsze, a wszystko schowane jest właśnie pod tytułem Euforia. Cudo, cudo, naprawdę. Główną bohaterką Euforii jest Rue. Nastoletnia dziewczyna uzależniona od narkotyków, która wraca z odwyku, ale tak wraca jakby trochę chciała, nie mogła, bo wraca, ale właściwie ten proces zrzucania dragów ciągle u niej trwa i czasem jest tak, że Rue znów jest na haju, czasem ma trochę dłuższe przerwy, kiedy jest czysta i przypomina to wspomnianą już wcześniej sinusoidę, wtedy emocjonalną, a teraz związaną właśnie z uzależnieniem. No i dzięki Rue poznajemy też innych bohaterów, którzy pojawili się w pewnym momencie w jej życiu, a którzy też musieli uporać się z najróżniejszymi problemami, które w rzeczywistości dotykają nastolatków. No i serial jest naprawdę rewelacyjny i pochłania się go bardzo, bardzo szybko, ale oglądanie tak wielu chujowych rzeczy, które spotykają młodych ludzi, czasem naprawdę boli, więc na bank to nie jest serial dla wszystkich, bo po prostu niektórzy mogą mieć strasznie duży problem z przyjmowaniem takiej dawki negatywnych emocji. No i mógłbym o tym serialu mówić dużo, ale wtedy musiałbym już zagłębiać się w wątki fabularne, a to byłoby strasznym przestępstwem z punktu widzenia serialowego podcastu, czyli byłoby po prostu paskudnym, włochatym i obrzydliwym spoilerem, więc to sobie darujemy. I tu będę musiał postawić kropkę i powiedzieć, że to w takim przypadku chyba tyle na dzisiaj. I chyba trochę smutny i mało optymistyczny wyszedł nam finał tego siódmego odcinka. No ale niestety czasem tak jest, czasem takie jest życie i nie sposób odciąć się w 100% od tych wszystkich trudnych i bolesnych tematów. Także trzymajcie się i pamiętajcie, że żeby po seansie Euforii dużo się przytulać, bo moja dziewczyna mówi, że to pomaga i wtedy jest lepiej. Także do usłyszenia.